Dwa tygodnie temu, w czasie świątecznego tygodnia, z częścią naszej grupy domowej zwiedzaliśmy okolice Kamiennej Góry. I mieliśmy okazję też być w Parku Miniatur w Kowarach. Nie wiem, czy słyszeliście o tym miejscu. Naprawdę niezwykłe miejsce, bo tam zgromadzonych jest kilkadziesiąt miniatur zabytków z Dolnego Śląska. I takim najbardziej wzniosłym, robiącym wrażenie jest miniatura zamku w Książu. Jest naprawdę potężna, jest naprawdę do skali. I kiedy się człowiek stanie przy niej, no to widzi ogrom pracy, jaki został tam włożony. I co więcej, to wszystko było tak zrobione, że właściwie przy odpowiednim podejściu można zauważyć perspektywę, w jakiej to wszystko jest budowane i nawet zrobić zdjęcia, które przypominają to, jakby to wyglądało w rzeczywistości. Mieliśmy też okazję zobaczyć jeden z tych zabytków na żywo, bazylikę w Krzeszowie. I to było niesamowite porównanie, bo dzień wcześniej widzieliśmy ten ogromny kościół, a następnego dnia miniaturę, która jednak była zrobiona bardzo, bardzo szczegółowo. Przy każdym z tych miniatur, przy każdym z tych modeli było napisane też, jaki to jest zabytek, gdzie się znajduje i jak długo modelarze pracowali nad tym. I na przykład ta bazylika w Krzeszowie była wykonywana przez 8 modelarzy przez 6 miesięcy, a zamek w Książu, który widzieliśmy wcześniej, przez 9 modelarzy przez całe 2 lata. I teraz takie pytanie. A wiecie, kto był pierwszym modelarzem w Biblii? Bo autor listu do Hebrajczyków uznałby to za rzecz oczywistą. Mojżesz. Kiedy otwieramy Księgę Wyjścia, czytamy, że kiedy Bóg przygotowywał Mojżesza do budowy przybytku, świątyni, miejsca, w którym miał przebywać, powiedział mu: zrobisz wszystko według wzoru, który ci pokazałem, kiedy byłeś przede mną na górze. Mojżesz nie wymyślił przybytku, Mojżesz nie wymyślił tego, jak to miało wyglądać, ale zrobił to dokładnie tak, jak mu pokazał Bóg, na wzór, na model. Wiecie, dzisiaj kontynuujemy cykl listu do Hebrajczyków i w czasie tego cyklu staramy się wyciągnąć z tego listu różne metafory, które autor tam umieścił albo które są obecne, chociaż niekoniecznie widoczne od razu. I tak zaczynaliśmy mówiąc od tego, że on wzywa nas do wędrówki, żebyśmy zmienili buty i poszli za nim. Mówiliśmy o tym, że idąc przez pustynię musimy trzymać się jedni drugich, trzymać się liny, którą on nam daje po to, żeby nie upaść, po to, żeby nie odejść od Boga. Mówiliśmy o tym, że Słowo Boże jest jak miecz, który przenika nas do głębi. Miecz ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, docierający do rozdzielenia myśli i serca. Mówiliśmy też tydzień temu o tym, że mamy nadzieję, która jest tak trwała, tak silna jak kotwica i która sięga do miejsca najświętszego, do którego poszedł Jezus jako arcykapłan. I powiem wam, że jeżeli chodzi o metaforę na dzisiejsze kazanie, to jestem bezsilny, bo żeby coś odnieść do tego, o czym będziemy mówić, musielibyśmy sięgnąć po skalę, która jest nieziemska. Bo to naprawdę jest idea, którą chcę teraz przedstawić. Idea dwóch przybytków, dwóch świątyń. Jednego, który jest w niebie i drugiego, który jest na ziemi. I my jesteśmy na ziemi w naszej perspektywie, a to jest jedynie miniatura, to jest jedynie model tego, co znajduje się w niebie. I autor z tych Hebrajczyków mówi, i wiecie co, to jest właściwie główna rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Główną rzeczą jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Bo tu na ziemi są kapłani, którzy służą świątyni, a ona jest tylko obrazem i cieniem tej niebieskiej. Więc żeby odnieść się do tej metafory, do tego obrazu, który on ma, musielibyśmy sobie wyobrazić, że my jesteśmy w modelu, a gdzieś nad nami znajduje się rzecz o wiele większa, o wiele wspanialsza. I właściwie ten wątek będzie czymś, co bardzo pomoże nam zrozumieć cały dzisiejszy fragment, bo nie będzie łatwo, to was ostrzegam. Autor listu do Hebrajczyków będzie wiele rzeczy układał właśnie w ten sposób. Mówi o tym, co jest na górze i o tym, co jest na dole. I o tym, dlaczego to, co jest na górze, ten niebiański przybytek, jest daleko lepszy od tego przybytku, do którego myśmy przywykli, do tego obrazu, do którego myśmy przywykli patrzeć. Jesteśmy w części głównej tego listu, taki główny argument teologiczny, gdzie on mówi o kapłaństwie, o przybytku i o ofiarach. Jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy właśnie o tym, że Jezus jest arcykapłanem. Co to znaczy? Co to znaczy, że jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka, według porządku Melchizedeka? Czyli nie według kapłaństwa Aarona, do którego byli przyzwyczajeni Żydzi, ale zupełnie innego, wiecznego, ponadczasowego. Jak pamiętacie, autor listu do Hebrajczyków, kiedy zaczyna przedstawiać postać Melchizedeka, sam zaczyna się obawiać, jak jego słuchacze, jak jego czytelnicy to przyjmą. Ja myślę, że jeżeli chodzi o dzisiejszy fragment, nie ma się co obawiać, że ktoś zaśnie. Raczej bardziej niebezpieczne jest to, że was będzie głowa boleć. Albo że wam się będzie, zawróci się wam głowie z tych wszystkich informacji, które on w kilku trzech, w krótkich trzech rozdziałach zdołał utknąć. Bo naprawdę to jest wielowątkowa rzecz. I będzie tutaj wiele wątków, które będą... Liście do Hebrajczyków są sobą splecione. My spróbujemy je rozpleść, położyć koło siebie, ale mówię wam, i tak będzie ich bardzo dużo. A tak naprawdę to, co jest jeszcze naszym wyzwaniem, to to, żeby zobaczyć poza te wątki. Żeby zobaczyć tą kanwę, na której on buduje cały swój obraz. To wszystko, co jest jakby podstawą jego rozważań. Mianowicie pytanie, co jest rozwiązaniem problemu ludzkiego grzechu? Bo on nie mówi tylko o tym, żeby zabłysnąć wiedzą, żeby pokazać nam, że jedna świątynia jest lepsza od drugiej, ale żeby pokazać nam, że Bóg postanowił pokazać, dać nam sposób rozprawienia się z naszym grzesznym sercem. Jak pamiętacie, w czasie drugiego kazania mówiliśmy o tym, że autor do Hebrajczyków wzywa nas, aby w nikim z nas nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. I mówi, że największym problemem każdego człowieka jest to, że mamy serce, które łatwo popada w zatwardzenie. Że mamy serce, które łatwo odwraca się od Boga. Że mamy serce, które łatwo jest oszukać grzechem. I kiedy damy się zwieść, stajemy się nieczuli na to, co Bóg chce do nas powiedzieć, stajemy się nieczuli na Jego głos i odchodzimy od Niego. I mówiliśmy o tym, że Słowo Boże jest tak ostre, że potrafi dotknąć naszego serca tam najgłębiej i wszystko ujawnić przed Bogiem, przed którym musimy zdać sprawę, każdy z nas. I to jest tak naprawdę podstawa, w oparciu o której on buduje cały ten argument. I mówi, że wiecie, są dwa główne sposoby na temat tego, jak Bóg radził sobie z grzechem człowieka. Jednym z tych sposobów był zapoczątkowany na górze Synaj. Jego odpowiednikiem jest ziemska świątynia. Drugi z tych sposobów został zapoczątkowany przez Jezusa Chrystusa i jego odpowiednikiem jest niebiańska świątynia. I te sposoby on nazywa wprost przymierzami. Mówi, było jedno przymierze, które nie zdało egzaminu, dlatego teraz nastał czas na drugie, które w którym to pierwsze było słabe, będzie mocne, które będzie w stanie dokonać to, czego to pierwsze dokonać nie mogło. I cytuję z księgi Jeremiasza, z jednego z najważniejszych proroków Starego Testamentu. Oto idą dni, gdy zawrę z domem Izraela i Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Ale oto przymierze, które zawrę z nimi. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego do największego. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Stare przymierze nie spełniło swojego zadania, dlatego teraz potrzeba jest nowego. I mówię, gdyby to pierwsze było bez braków, gdyby to pierwsze było w stanie oczyścić nas, zmienić nasze serca, nie byłoby potrzeby drugiego. Ale jest drugie. Jedno jest o wiele lepsze, dlatego że jest oparte na lepszych obietnicach, że jest oparte na lepszych podstawach. Dlatego, że Bóg zamiast tylko dotykać tego, co zewnętrzne, oczyszczać nas tylko z zewnątrz, postanowił zmienić nasze serce. I tak jak pierwsze przymierze miało swój przybytek, swoją świątynię i swoich kapłanów, tak samo to nowe przymierze ma swoją świątynię i swojego kapłana. Pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię i kapłanie sprawujący służbę Bożą wchodzili do pierwszej części, ale do drugiej, do miejsca najświętszego, tylko arcykapłan raz w roku. I Duch Święty chciał przez to pokazać, że dopóki droga do świątyni, tej niebiańskiej, nie jest objawiona, dopóki ten pierwszy przybytek musi stać. I tym pierwszym przymierzu były ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, nawet tego, który pełni służbę Bożą. Bo to są tylko przepisy zewnętrzne, nałożone do czasów zaprowadzenia nowego porządku. Ale w Chrystusie mamy ten nowy początek, bo On jest arcykapłanem dóbr przyszłych, świata, który ma nadejść. I wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany i nie z tego świata pochodzący. Raz na zawsze wszedł do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo mówi, bo krew kozłów, bo krew cielców, wszystkie ofiary, które były składane, mogły oczyścić nas tylko z zewnątrz. Były tylko zewnętrznym poradzeniem sobie z problemem z grzechu. Ale krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Prawda, że zaczyna się kręcić w głowie od tych argumentów? Naszym problemem jest to, że nie widzimy do końca kontekstu, w jakim on to pisze. Jak pamiętacie, wspomniałem, że kontekstem całego tego fragmentu jest bardzo ważny dzień w historii, czy właściwie w kalendarzu narodu żydowskiego, jakim był Dzień Pojednania. I kiedy pisze o krwi kozłów i cielców, kiedy mówi o wchodzeniu do miejsca najświętszego, to właśnie do tego dnia się odwołuje. To po dziś dzień jest najważniejszy, najświętszy dzień w historii Izraela, w narodzie izraelskim. I kiedy kapłan tego jednego dnia wchodził do świątyni, do miejsca świętego, a później do miejsca najświętszego, wchodził nie raz, ale co najmniej trzy razy. Za pierwszym razem wchodził z kadzidłem, które rozpalał po to, żeby dym, jaki wytworzy się w wyniku tego kadzidła, osłonił go przed chwałą Bożą, aby nie musiał stanąć twarzą twarz z Bogiem i aby w wyniku tego nie umarł. Później wracał tam z krwią ze złożonej ofiary z cielca, która była ofiarą za jego własne grzechy. Zanim mógł cokolwiek innego zrobić, musiał najpierw oczyścić siebie i swój dom. I dopiero za trzecim razem przychodził z krwią kozła, który był ofiarą za grzechy całego narodu. Z tymi kozłami była jeszcze inna sprawa, bo tak naprawdę kozły były dwa. Przeprowadzano do arcykapłana dwa kozły, które były niemalże identyczne i on wtedy losem wybierał jednego, który będzie złożony Panu na ofiarę i drugi, który zostanie wygnany na pustynię. I kiedy złożono w ofierze tego pierwszego, kiedy wniesiono jego krew i pokropiono jego krwią we wnętrze świątyni, wtedy kapłan wychodził i modlił się nad tym drugim kozłem, nakładając ręce na jego głowę i składając symbolicznie winy całego narodu na tego drugiego kozła. A wtedy ktoś inny brał go i wyprowadzał go daleko poza obóz, na pustynię, po to, żeby tam zginął. I to było takie symboliczne oddzielenie, oddalenie wszystkich grzechów Izraela od całego obozu izraelskiego, od całego narodu izraelskiego i zaniesienie ich tam, gdzie zostaną zapomniane. I wszystko to odbywało się wiele razy tego dnia. To nie były jedyne ofiary, które były składane. I co więcej, to za rok trzeba było powtarzać jeszcze raz i za rok jeszcze raz i za rok jeszcze raz. I każdego dnia składano ofiary, które miały oczyszczać ludzi, które miały rozprawić się z problemem grzechu. Wiele razy, każdego dnia, każdego roku. A mówi, ale z Jezusem jest inaczej, bo Jezus zrobił to raz i na zawsze. Jezus nie musiał chować się przed chwałą swojego Ojca i nie było potrzeby, żeby wchodził z kadzidłem. Jezus nie musiał składać ofiary za własne grzechy, bo był bezgrzeszny. Więc On nie tak jak kapłan trzykrotnie, ale wszedł do miejsca najświętszego tylko raz z własną krwią, która jest krwią przebłagania za grzechy ludu. I tak jak wysyłano tego kozła co roku, On sam, jak czytamy w liście Piotra, na siebie wziął nasze winy, nasze grzechy i poniósł je na krzyż. Aby tam je przybić, aby tam one zginęły, aby tam zostały zapomniane. I to jest ten obraz, który on przed nami maluje. Główny argument. Słuchajcie, wszystko, o czym my wiemy, wszystko, co dzieje się w tym modelu, odbywa się codziennie wiele razy, ale to, co zrobił Chrystus, zrobił raz i na zawsze i nie potrzeba więcej. Raz i na zawsze jesteśmy zbawieni ofiarą Chrystusa. I później odnosi się do tego, jakie było znaczenie śmierci Chrystusa. I tak naprawdę w jego mniemaniu są dwa główne znaczenia. Inauguracja przymierza i przebłaganie za grzech. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nazywamy części Biblii testamentami? Bo przecież testament, to jak wszyscy wiedzą, to jest właściwie ostatnia wola człowieka, który umarł, którą się realizuje po jego śmierci, prawda? Gdybym was zapisał, co to jest testament, prawdopodobnie taką odpowiedź byście mi udzielili i by was wtedy zapytał, a dlaczego w takim razie w Biblii jest Stary i Nowy Testament? Nie wiedzielibyśmy do końca, o czyją wolę chodzi, kto właściwie umarł. Że w Nowym Testamencie wiadomo, ale w Starym? O wiele bardziej naturalnym i zrozumiałym byłoby nazywanie tych części Starym i Nowym Przymierzem. I tak zresztą czyni autor listu do Hebrajczyków i wielu innych autorów Nowego Testamentu przez cały czas. Było Stare Przymierze i Nowe Przymierze. Dlaczego więc zamiast mówić o przymierzu, mówimy o testamencie? Po części z powodu tego, co zrobił autor listu do Hebrajczyków. Jest on jednym winowajców, ale tak naprawdę najbardziej zawinili tłumacze. Bo kiedy jeszcze przed czasem Jezusa przekładano hebrajską Biblię na język grecki, słowo, które oznaczało przymierze, zostało przetłumaczone słowem, które oznaczało nie tylko przymierze, nie tylko pakt, ale właśnie testament, ostatnią wolę. I kiedy później to jeszcze zostało przetłumaczone na łacinę, na takie na swojsko brzmiące testamentum, to szersze znaczenie zostało przeniesione. I teraz my słyszymy testament, my już nie widzimy tego znaczenia przymierze, nam się kojarzy to tylko z ostatnią wolą. Ale tak naprawdę tym domyślnym i tym najważniejszym jest znaczenie właśnie przymierza. Ale ponieważ obydwa te znaczenia były zawarte w języku greckim, autor listu do Hebrajczyków robi z tego ciekawą myśl, ciekawą lekcję. Mówi, wiecie, śmierć, którą Jezus poniósł, ta śmierć tak naprawdę rozciąga się na oba przymierza. I ponieważ Jezus umarł, to wszystko, czego nie były w stanie dokonać tamte ofiary, zostało dokonane w Nim. I dzięki temu my, którzy jesteśmy powołani, możemy otrzymać dziedzictwo wieczne. I wtedy przychodzi do testamentu i mówi, bo gdzie bowiem jest testament, używa tego samego słowa, które wcześniej tłumaczone jest jako przymierze, tam musi być najpierw śmierć tego, który ten testament sporządził. Bo żaden testament nie będzie prawomocny, dopóki nie umrze ten, który jest jego autorem. Wszyscy o tym wiedzą, prawda? I mówi, bo widzicie, tak naprawdę, żeby którekolwiek przymierze, i stare, i nowe, było ważne, potrzebna była śmierć. Zastanawiamy się, kto w takim razie umarł przy okazji starego przymierza. Mówi, umarło i to wiele. Co prawda nie my, nie ludzie, ale stare przymierze, żeby było ważne, musiało zacząć się od krwi. Od krwi ofiar, które były złożone przez Mojżesza, aby poświęcić świątynię. I tak samo nowe przymierze rozpoczyna się od krwi Jezusa. Pierwsze przymierze także nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił ludowi wszystkie ustawy, wziął krew cielców i kozłów, pokropił samą księgę i cały lud mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. I bez przelania krwi nie ma oczyszczenia. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Mówi, a skoro taką krwią musiały być oczyszczone rzeczy tu na dole, pomyślcie, o ileż większą ofiarą musiały być oczyszczone, zainaugurowane te na górze. Rzeczy niebieskie muszą być przygotowane, zainaugurowane o wiele większą ofiarą niż ta. I pamiętacie to, co Mojżesz powiedział? To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. A kiedy Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wziął kielich, powiedział słowa, które są skierowane do nas. To jest krew nowego przymierza. To jest moja krew nowego przymierza, które ja ustanawiam. I ona się wylewa za odpuszczenie grzechów. I czytamy, że Chrystus nie wszedł do tej ziemskiej świątyni, która była później rozbudowana przez Izraelitów i przez Heroda, ale wszedł do samego nieba, aby tam wstawiać się za nami. On nie jest sługą obrazu tego, co jest najważniejsze, ale on jest tam, gdzie nagrywają się najważniejsze rzeczy, w samym centrum wydarzeń. Wiecie, dzisiaj jest niedziela wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i w wielu kościołach chrześcijańskich to jest właśnie wydarzenie, które najbardziej jest wspominane. W wielu kościołach to właśnie o tym dzisiaj mówione są kazania. Ale autor do Hebrajczyków prowadzi nas trochę dalej, mówi nam, słuchajcie, nie tylko ważne jest, że Jezus poszedł do nieba, ale ważne jest, co On tam robi. Bo On nie poszedł tam tylko po to, żeby już mieć z nami spokój, żeby już na nas nie patrzeć. On poszedł tam po to, żeby stawiać się za nami. To jest sens wniebowstąpienia. Jezus przeszedł przez świątynię, która jest w niebie, po to teraz, żeby każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, tak jak arcykapłan stawiał się za narodem izraelskim, tak teraz On, nasz arcykapłan, wstawia się za nami. I zrobił to raz na zawsze i to cały czas trwa. Bo to nie jest tak, że jak ziemscy kapłani, On wchodził wiele razy, aby ofiarować samego siebie z cudzą krwią. Bo w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale objawił się raz, na końcu czasów, u schyłku czasów, dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. To jest Boży sposób na grzech. I później kontynuuję, bo chyba sami rozumiecie, że wszystkie te ofiary, które były składane tu na ziemi przez te wszystkie lata, one nie mogły nikogo oczyścić z grzechu. Nie mogły przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przechodzili. Bo inaczej zaprzestano by je składać, prawda? To logiczne. Gdyby ofiary wykonały swój cel, gdyby rzeczywiście kogoś przyprowadziły do świętości, doskonałości, nie musiałby już więcej tych ofiar składać. A sam fakt, że myśmy je składali wciąż na nowo i na nowo, świadczy o tym, że one zamiast nas oczyszczać, jedynie przypominały nam o naszym grzechu. Bo niemożliwe jest, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. Dlatego mówi, kiedy przyszedł Jezus, dlatego on, cytuję tutaj Psalm 40, nie myślał w kategoriach składania kolejnych ofiar. Bo to nie chodzi o to, żeby Bogu wylać przed nim ileś krwi zwierząt. Tak naprawdę chodzi o to, żeby nasze serce zostało zmienione i abyśmy byli gotowi pełnić Jego wolę. I to jest ofiara, którą złożył z siebie Jezus. Posłuszeństwa. Posłuszeństwa aż na śmierć. Posłuszeństwa aż na krzyż. Wypełnienia woli swojego Ojca. I mówi, i mocą tej woli, i woli Bożej, my jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jego ofiara dokonała to, czego nie mogły dokonać wszystkie inne ofiary Starego Testamentu. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Wiecie, dlaczego my teraz nie składamy ofiar? Dlaczego nie mamy świątyni tak jak dawni Izraelici? Dlatego, że ofiara, którą zgłosił Jezus, jest daleko większa, daleko wspanialsza. I On tą jedną ofiarą nas uczynił doskonałymi i świętymi. I kiedy przychodzimy do stołu Pańskiego, kiedy wspominamy Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, to my się właśnie do tej ofiary odwołujemy. I później autor do Hebrajczyków jeszcze raz przywołuje to przymierze, nowe przymierze, które ma nastać i mówi, przypomnijcie sobie, co naprawdę to przymierze miało zawierać. To, że teraz Bóg włoży swoje prawo, swoje oczekiwania, swoją wolę prosto w nasze serca i prosto w nasze myśli. Pamiętacie, co robiło Słowo Boże, z którym musieliśmy się zetknąć? Ono potrafi rozciąć nas do rozdzielenia najgłębszych warstw naszego jestestwa. Ono potrafi ujawnić wszystko, co jest w naszych myślach i naszych sercach. I w pewnym sensie to jest przerażające uświadomić sobie, że Bóg może zobaczyć wszystko, co myślimy i wszystko, co pragniemy zrobić. Ale autor listu Hebrajczyków chce nam powiedzieć, ale On nie robi to po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, żeby w naszym sercu i w naszym umyśle umieścić swoje prawo. I taka jest moc Bożego Słowa. I kiedy mówię o Bożym Słowie, chodzi mu o coś znacznie więcej niż tylko o spisane Słowo, o Pismo Święte. Bo on mówi, od samego początku Bóg przemawiał do proroków, ale przemówił też i do nas. Przez Syna i potwierdził to wieloma znakami i cudami. Bóg przemawia do nas i potwierdza to tym, co się dzieje wokół nas. I teraz, kiedy my zmierzymy się z tym, co Bóg czyni w naszym życiu, to musi nas osądzić. I to jest to rozwiązanie. Nowe przymierze, które dotyka naszego serca, dotyka sedna naszego problemu i sprawia, że zostają napełnione nową treścią. Że to, czego nie mogły zrobić stare ofiary, dawne ofiary, teraz, dzięki Bogu, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, jest możliwe. I kończy to rozważanie o tym nowym przymierzu i mówi, a teraz dodaje jeszcze, grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Dlatego, że one zostaną usunięte. A tam, gdzie grzechów jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Tam nie ma potrzeby tego wszystkiego, co było wcześniej. Pamiętacie tego koziołka, którego wyprowadzano raz w roku na pustynię, aby zginął? Później Izraelici dbali o to, żeby on zginął. Była nawet cała ceremonia, że był specjalny człowiek, który prowadził tego kozła nad skraj przepaści i spychał go. Aby on zginął i zabrał z sobą całą winę Izraela, przynajmniej do następnego roku. Była też ważna tradycja, która się wiązała z tym kozłem i z szatami kapłana. Bo jak sobie wyobrażacie, kiedy składał ofiary z wołu za samego siebie i z kozła za grzechy ludu, jego szaty białe, szczególnie białe tego dnia, były splamione krwią. Kiedy losowano, który kozioł będzie złożony na ofiarę, który zostanie wygnany, brano purpurowy sznur. Jednego kozła przywiązywano mu na szyi, temu, który miał być złożony na ofierze, a drugiemu obwiązywano rogi, temu, który miał zostać wygnany. I w księdze Izajasza jest takie niesamowite słowo, niesamowite proroctwo, gdy Bóg mówi, jeżeli przyjdziecie do mnie, ukorzycie się przede mną, to choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. I kiedy czytamy, szczególnie w Talmudzie, w historii narodu żydowskiego, kiedy oni wspominają swoje dzieje, mówią, że tego dnia działy się cuda. Bo oto ten sznur purpurowy i te szaty kapłana często, rok po roku, stawały się białe. Co było takim niesamowitym symbolem tego, że Bóg przyjmuje ich pokutę, przyjmuje ich upamiętanie i przebacza im ich grzechy. Nie będą musieli ponosić winy za to, co uczynili. I było tak nawet zrobione specjalnie, że ludzie domagali się, którzy uczestniczyli w tym święcie, domagali się, żeby ten sznur był widoczny, żeby mogli być świadkami tego, co się dzieje. Tak samo ten kozioł, który szedł, miał na sobie ten czerwony sznur. Kawałek tego sznura zostawiano w świątyni i obserwowano, co się z nim stanie. I teraz w Talmudzie jest niesamowita historia. Wiecie, tydzień temu powiedziałem wam o tym, że historia, że do stóp kapłana przywiązywano sznur, kiedy wchodzi do miejsca najświętszego, żeby go wyciągnąć, gdyby tam umarł, jest właściwie historią bardziej legendarną, pochodzącą ze średniowiecza. I ja pamiętam, jak sam byłem zachwycony tym, co się, nie wiem, jakie wnioski płynęły z tej historii, więc jeżeli komuś z was odebrałem taką wspaniałą ilustrację, to pozwólcie, że teraz pokażę wam coś chyba jeszcze wspanialszego. Bo tym razem mamy historię z Talmudu, spisaną bardzo, bardzo wcześnie, w okolicach pierwszego, drugiego wieku, gdzie Żydzi sami, nie ci, którzy uwierzyli w Jezusa, ale ci, którzy byli cały czas zafascynowani świątynią, mówią, że przez ostatnie 40 lat, kiedy istniała świątynia, działo się coś bardzo dziwnego. Za czasów Szymona Sprawiedliwego, który był jednym z najlepszych arcykapłanów tamtych czasów, ten sznur co roku stawał się biały. Później raz stawał się biały, raz nie. Ale przez ostatnie 40 lat przed zburzeniem świątyni ani razu nie stał się biały. Przez ostatnie 40 lat przed zburzeniem świątyni drzwi do świątyni zawsze otwierały się, mimo iż kapłani próbowali je zamknąć. I oni traktowali to jako przejaw Bożego odwrócenia się od narodu izraelskiego. Ale jeżeli ktoś z was pamięta coś z historii, to może pamiętacie, że świątynia w Jerozolimie została zburzona w roku 70. Jeżeli teraz odejmiemy 40 lat, to trafiamy w okolice 30 roku naszej ery. Nie wiemy dokładnie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, ale było to w okolicach tego roku. Niektórzy mówią w 30, niektórzy w 33. I nie wiem jak wy, ale dla mnie i dla wielu innych chrześcijan ten związek nie może być przypadkowy. To tak jakby Bóg mówił po śmierci Jezusa, słuchajcie, ta ofiara, cały ten obrządek, wszystko to, co z taką pieczołowitością robicie, nie jest już potrzebne. Nie dlatego, że jest złe, nie dlatego, że jest niemoralne, nie dlatego, że należy z tym skończyć, ale dlatego, że teraz jest rzecz o wiele wspanialsza, o wiele większa, o wiele cudowniejsza. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Jezus wziął kotwicę. To był ten symbol, którego używa sam autor Listu do Hebrajczyków i zaniósł ją do miejsca najświętszego. I ta kotwica, nazywa ją nadzieją, jest czymś, czego możemy się uchwycić silnie. I tak naprawdę to jest tylko metafora. Oczywiście nie było tam żadnej kotwicy. Jezus, kiedy poszedł do miejsca najświętszego, miał, jeżeli już, coś zupełnie innego. Musiałby mieć misę, do której zbierana była krew zwierzęcia, które było składane na ofiarę. Bo to robił arcykapłan. Kiedy zabito kozła, kiedy zabito wołu, jego krew zbierano do misy, a później on szedł do miejsca najświętszego po to, żeby tam z tą krwią pokropić arkę i wszystkie rzeczy, które były w świątyni. I tak naprawdę to właśnie robi Jezus. Tak naprawdę to nie chodzi o żadną kotwicę, ale to, że on swoją ofiarą daje nam to, czego nie mógł nam dać żaden inny arcykapłan. I autor do Hebrajczyków tak to właśnie przedstawia. Mając więc ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. To jest ten obraz, który przed nami maluje. Jezus wszedł tam ze swoją krwią po to, żeby otworzyć nam drogę do tego, co zawsze było wcześniej zamknięte. Nie wiem jak wy, ale powinniście zorientować, że zaczyna się tu robić bardzo dziwnie. Bo ta świątynia gdzie jest? W niebie. Zaczyna się robić nieziemsko, bo autor z Hebrajczyków właściwie mówi nam, że mamy iść za Jezusem do nieba. I powiem wam, rzeczywiście tak to sobie wyobraża. Będziemy o tym mówili na dwóch następnych kazaniach. On ma ten obraz. Może nawet nie tyle, że my idziemy do nieba, ale że niebo przyjdzie do nas. Że my staniemy przed miastem świętym, Bożym Jeruzalem, w którym są święci, w którym są aniołowie. I będziemy mieli dostęp do rzeczy, do których nikt wcześniej nie miał dostępu. I on naprawdę oczekuje, że my zmienimy swoją perspektywę z tego, co na ziemi, do tego, co na niebie. I tak naprawdę tu nie chodzi tylko o świątynię, o to, która jest świątynia, która będzie, o to, jak będzie wyglądało niebo, ale właśnie o to, w jaki sposób my próbujemy radzić sobie z grzechem. Bo on mówi, słuchajcie, jest sposób, żeby poradzić sobie z twoim grzechem. Jest sposób, żeby poradzić sobie z twoim sercem, które jest złe i skłonne do tego, żeby odchodzić od Boga. I wybierz życie, wybierz Boże przebaczenie, wybierz obietnicę, którą on daje i wybierz chwałę. Bo nie rozumiem, dlaczego miałbyś chcieć trwać przy tym, co nigdy ci tego przebaczenia nie przyniesie. I to jest ten obraz, który buduję przed swoimi czytelnikami. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, w jakiej my rzeczywistości żyjemy. Uświadomcie sobie, co się stało, w jakiej my teraz rzeczy próbujemy zrobić. Bo jeżeli mając dostęp do samego Boga, jeżeli mając dostęp do Jezusa Chrystusa, jeżeli przez Jego krew możemy przyjść do miejsca Najświętszego, a my tego nie robimy, to kim my właściwie jesteśmy? Przypominamy wtedy dzieci, które budują zamki na piasku, podczas gdy Bóg zaprasza nas do swojego królestwa. Przypominamy dzieci, które karmią się plackami z błota, podczas gdy Bóg chce, abyśmy zasiedli koło Niego przy stole, przy uczcie. I to nie jako jacyś tam zapomniani goście, ale jako Jego oblubienica. Próbujemy się ubrać w jakieś liście zerwanych w pobliżu krzaków, podczas gdy On chce dać na nowe, białe, lśniące szaty, na których nie będzie żadnej skazy. I On właściwie wzywa Hebrajczyków, adresatów tego listu, mówi, uświadomcie to sobie i nie próbujcie trzymać się tego, co wam nie może dać przebaczenia, skoro ta droga jest otwarta. Wiecie, my naprawdę jako ludzie potrafimy sobie wymyślać mnóstwo rzeczy, które mają nas usprawiedliwić przed sobą, przed Bogiem, przed innymi. Bardzo często religia polega na tym, że my wymyślamy coraz więcej ceremonii, które powtarzamy codziennie, wiele razy, po to, żeby poczuć się usprawiedliwieni przed Bogiem. On mówi, ale to niepotrzebne, nie róbcie rzeczy, które i tak nie mogą wam dać przebaczenia, skoro Jezus Chrystus zrobił wszystko, co potrzebujecie raz i na zawsze. I mówi, przypominajcie sobie o tym jedni drugim. Baczcie jedni na drugich. Pobudzajcie się do tego, co ważne, a nie do tego, żeby być coraz bardziej religijnymi. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. Nie popadajcie w zniechęcenie. Nie lekceważcie tego, co mamy, ale zachęcajcie jedni drugich, tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień zbliża. Wiecie, dla Żydów powiedzieć dzień to jest właściwie odnieść się bezpośrednio do Jom Kippur, do Dnia Przebłagania. To jest najważniejszy dzień roku. Ale w kontekście Nowego Testamentu ten dzień zaczyna obracać jeszcze w nowe znaczenia. To jest dzień powrotu Jezusa Chrystusa. To jest dzień sądu. Bo tak naprawdę dzień przebłagania był jednocześnie dniem sądu. My często podkreślamy tylko ten aspekt przebaczenia grzechów, ale tak wtedy rozstrzygała się przyszłość całego narodu izraelskiego. Czy Bóg im przebaczy, czy nie? Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby im nie przebaczył. Gdyby Bóg zamiast przyjąć ofiarę arcykapłana postanowił odwrócić od swojego narodu. I czasami tak się zdarzało. To by oznaczało ich klęskę, to by oznaczało ich śmierć, to by oznaczało ich potępienie. Więc kiedy wszyscy ludzie stali przed świątynią, a arcykapłan jedyny był w środku i czekali, aż on wyjdzie, tak naprawdę czekali na werdykt. Jeżeli on wróci, jeżeli on wyjdzie, jeżeli będzie żył, jeżeli jego szaty staną się białe, jeżeli sznur stanie się biały, to znaczy, że Bóg nam przebaczył. A jeżeli nie, A jeżeli nie, to biada nam. I autor z Hebrajczyków mówi o tym, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, bo jeśli wiedząc, co możecie zrobić, co musicie zrobić, aby doświadczyć przebaczenia, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia. O ileż sroższej kary godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, kto zbezcześcił krew przymierza, którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Jeżeli za przekroczenie zakonu Mojżesza była tak sroga kara, to pomyślcie, co będzie, jeżeli my zlekceważymy zbawienie, które daje nam Bóg w Jezusie. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie swój lud. I powiem wam, straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Wiecie, to jest niesamowity obraz, bo list do Hebrajczyków taki właśnie jest. Pełen zachęty i pełen ostrzeżeń. Z jednej strony zachęca nas, mówi: w Chrystusie macie coś, czego nie mieli nigdy, nikt przed wami. Możliwość rozprawienia się z istotą problemu, jakim jest nasze grzeszne serce. W Chrystusie jest początek nowego przymierza, w którym Bóg wleje swoje prawo, wleje swoją wolę w nas, a nie tylko będzie oczyszczał nas z zewnątrz. Nie możemy tego lekceważyć. Nie możemy się bawić tym. Nie możemy uważać, że to jest coś, co można odłożyć na później, bo nie wiadomo, czy później będzie. Nie wiadomo, czy będzie kolejny rok, nie wiadomo, czy będzie kolejny dzień. Jeżeli teraz nie potraktujecie tego poważnie, to pomyślcie o tym, że może spotkać was sąd. I to jest ten obraz, niesamowity obraz, który my też mamy jako chrześcijanie. Jezus Chrystus wszedł do niebieskiego przybytku i jest tam teraz i wstawia się za nami. I dopóki wstawia się za nami, dopóki za swoją krwią dokonuje przebłagania za nas, za tych, którzy byli przed nami, za tych, którzy przyjdą być może po nas, zawsze jest szansa, żeby skorzystać z tego, żeby uchwycić się tej ofiary, uchwycić się tego, co On dla nas zrobił. Ale przyjdzie dzień, kiedy On wróci. Kiedy On wróci, to będzie dzień, kiedy wszystko zostanie już rozstrzygnięte. I dla jednych to będzie dzień powrotu Zbawiciela, a dla drugich to będzie dzień sądu. Tak jak zawsze to było w dzień Jom Kippur. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, pisze autor do Hebrajczyków, a potem sąd i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie po to, żeby walczyć z grzechem. Nie po to, żeby jeszcze raz złożyć ofiarę. Nie po to, żeby zacząć wszystko od początku. Ale ku zbawieniu tych, którzy go oczekują. Ale gdzieś tam w tle brzmi i ku potępieniu tych, którzy go odrzucili. I to jest obraz, którym on nas zostawia. Mamy arcykapłana w niebie i mamy drogę, którą możemy podążyć za nim. I dopóki on tam jest, dopóki stawia się za nami, uchwyćmy się tej liny, uchwyćmy się tej łaski, uchwyćmy się tego miłosierdzia. Bo On wróci. Jak wróci, wtedy będzie za późno. Właściwie to jest takie wyzwanie, przy którym często nas zostawia Stary, Nowy Testament i cała Biblia. Kiedy myślisz o dniu powrotu Jezusa Chrystusa, kiedy myślisz o dniu, jak tu mówimy, końca świata, jakie emocje to w tobie wzbudza? Radość czy strach? Bo on mówi, ci, którzy zaufali Jezusowi, to właściwie się z tego cieszą, bo on przyjdzie, aby objawić im zbawienie. Ci, którzy mają powód, żeby się bać. Jeśli masz powód, żeby się bać dnia powrotu Jezusa, to zrób z tym coś.